Zaczniemy od kornika ostrozębnego. No, nazwa dosyć brzmiąca strasznie i nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że niebawem mogą zacząć znikać całe połacie lasów sosnowych w województwie lubuskim. Miesiąc temu rozmawiałam z leśnikiem Michałem Szczepaniakiem o właśnie zmianach atmosferycznych, o zmianach klimatu, o tym, że susza powoduje, ta zwłaszcza ubiegłoroczna, spowodowała dosyć znaczne spustoszenia, jeśli chodzi o drzewa. Drzewa zostały bardzo osłabione. No i ten kornik ostrozębny, który, jak się dowiedziałam tutaj w rozmowie z panem Maciejem Taborskim, zwykle nie robił szkód, stał się takim przypadkiem bardzo agresywnego szkodnika. On działa dosyć niekorzystnie z uwagi na to, że pojawia się na zdrowych drzewach i bardzo trudno go na samym początku rozpoznać, bo w pierwszej fazie on występuje w koronach, ale też kiedy pod korą zaczyna tam działać, obgryzać te drzewa, to nie ma trocinek na zewnątrz, tylko te trocinki ubija w tych chodniczkach, korytarzach, które drąży. Dlaczego w tym roku stał się tak realnym zagrożeniem dla lubuskich sosen i ile drzew zostanie wyciętych? I czy wycinka właściwie jest jedyną taką metodą walki z tym szkodnikiem? O tym w rozmowie z panem Maciejem Taborskim z Nadleśnictwa Przytok.
Życie tak ukształtowało moją drogę zawodową, ponieważ moi rodzice bardzo szybko odeszli. I opiekowała się mną siostra mojej mamy z mężem, mną i siostrą. I to ona wybrała mi technikum leśne, ponieważ dowiedziała się, że technika leśne to jest takie quasi wojsko. Czyli będę miał szansę szybko się usamodzielnić, bo tak wtedy w świadomości ludzi funkcjonowało, że wojsko z chłopaka robi mężczyznę. I widocznie moja ciocia doszła do takiego wniosku, że to będzie najlepsza dla mnie droga takiego szybkiego usamodzielnienia się, żebym okrzepł szybko i żebym sobie w życiu dał radę. I myślę, że dokonała bardzo dobrego wyboru, aczkolwiek po technikum chciałem iść na weterynarię. Ja pochodzę z środowiska wiejskiego, więc obejście gospodarskie, zwierzęta mi były zawsze bliskie. Właściwie to jak w rolnictwie, żyje się z tymi zwierzętami, tak? Zresztą ten program jest między nami zwierzętami, tak? Może powinno być bardziej między nami ssakami, tak? Ale między nami zwierzętami. I było to dla mnie jakby takie naturalne, że ja to znam i te sprawy mi są bliskie. Aczkolwiek wtedy, kiedy miałem ten zamiar pójścia na weterynarię, to zawód weterynarza też miał, myślę, że dużo wyższą pozycję niż ma dzisiaj, nie obniżając i nie umniejszając obecnym weterynarzom, ale wtedy jednak weterynarz to, no można powiedzieć, w środowisku wiejskim to był lekarz, ksiądz, weterynarz był na tyle samo ważny tutaj, no bo jednak na wsi ta rola weterynarza była znacząca, tak? Niestety musiałem zweryfikować swoje plany życiowe, a ponieważ uznałem samokrytycznie, że nie byłbym w stanie zdać egzaminów na weterynarię, bo one byłyby zbyt trudne i egzaminy były z takich przedmiotów, z których nie byłbym się w stanie przygotować w ciągu miesiąca, a ta sytuacja wydarzyła się nagle. W związku z powyższym musiałem zweryfikować swoje plany życiowe i stwierdziłem, że na leśnictwo się dostanę i rzeczywiście przez miesiąc czasu przygotowałem się i zdałem te egzaminy na leśnictwo. Natomiast jeśli chodzi o szkołę, to co wybrałem, czy to co dla mnie wybrała siostra mojej mamy, to było technikum leśne w mojej woli. Rzeczywiście drill w tym techniku był taki, że jak poszedłem do wojska, co prawda była to szkoła podchorążych, więc no, to nieporównywalne może do takiego wojska z tamtych czasów, tego podstawowego, tej podstawowej służby, to jednak powiem tak, że przywiązanie do dyscypliny, do czystości, do wyprasowanych spodni, chusteczek, koszul mam do dzisiaj. Także to zostaje naprawdę w genach gdzieś. Tego się nigdy nie pozbywa.
No i trafił pan tutaj do ówczesnego chyba województwa zielonogórskiego, do lasów sosnowych, do niezbyt korzystnych też warunków, jeśli chodzi o to bory suche, prawda?
To powiem tak, że jak tutaj szedłem, to w Wielkopolsce, tam w moich rodzinie stanowią tak, gdzie ty tam idziesz, na ten zachód? tam to sami ludzie, tacy przesiedleńcy, mówi tutaj, tu jest twoja ojcowizna, tutaj żyli twoi rodzice, twoja rodzina. I dlatego to, co powiedziałem wcześniej, że właściwie cały czas traktowałem to w kategoriach takiej tymczasowości, że ja tylko idę na jakiś czas, zobaczymy, jak tu się wszystko to poukłada, a potem gdzieś tam wrócę w swoje rodzinne strony. Ale życie napisało inny scenariusz i myślę, że napisało piękny scenariusz także.
Kiedy pan zaczynał pracę, spotykał się pan ze szkodnikami leśnymi na taką skalę?
Masowe występowanie szkodników owadzich zawsze występowało, bo to jeszcze przed wojną, tak? Nawet w lasach, tam gdzie kończyłem technikum leśne, czyli w Goraju, w lasach w okolicach Sarbii, Czarnkowa, jeszcze były w lesie, spotykało się zgrabiane igliwie. To była jedna z metod walki na przykład z barczatką sosnówką, tak? Z takim owadem. Czyli te gradacje barczatki sosnówki, szczygoni, hojnówki, boreczników, one zawsze występowały w różnej skali. Natomiast były to tak zwane szkodniki pierwotne sosny i one co jakiś czas swoje apogeum osiągały i wtedy przekładało się to na szkody, łącznie też z gołożerami. Powierzchnia tych szkód też była bardzo różna, ale głównie jeśli mieliśmy do czynienia z gradacjami, to były to głównie szkodniki sosny, no ponieważ dotyczyło to monolitów sosnowych i to były szkodniki, które tak do końca nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nagle, że tak powiem, osiągają taki poziom rozmnażania, tak, że stanowią zagrożenie dla lasów. Natomiast korniki, może poza drukarzem, który jest szkodnikiem tutaj świerka, przede wszystkim, korniki nigdy nie były szkodnikami pierwotnymi. One nigdy nie stanowiły jakiegoś masowego zagrożenia. Populacje tych gatunków, one zawsze występują w przyrodzie, tylko one nie były nigdy groźne dla drzew, które przynajmniej były, no powiedzmy, średnio odporne, tak? Już nie mówimy, że bardzo odporne, tylko średnio odporne. Natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, to jest jakiś, powiedziałbym, to nie jest nadzwyczajne zjawisko. To mamy do czynienia od już kilku lat z takim łańcuchem chorobowym. Wszyscy mówimy, że pierwotną przyczyną to są wahania poziomu wody, czyli wyraźny spadek ilości wody w sezonie wegetacyjnym, który jednak osłabia te sośniny, które rosną niestety na najuboższych siedliskach, tak, w Polsce, no bo lasy się sadzi w ogóle na najuboższych siedliskach i to jest jakby naturalne, bo te lepsze siedliska powinny być wykorzystywane rolniczo, natomiast lasy powinny rosnąć na najsłabszych.
Na jakim powinna być poziomie woda, żeby one miały przynajmniej tą średnią odporność?
Przede wszystkim powinno być tak, że system korzeniowy drzew powinien dotykać do tych warstw przynajmniej wilgotnych, tak, żeby drzewo miało cały czas dostęp do, nie powiem, że do lustra wody, ale do gleby, skąd może tą wodę swobodnie tutaj czerpać. A tak niestety nie jest. Ilość opadów w ostatnich latach tutaj w sezonie wegetacyjnym jest, powiedziałbym, no, dramatycznie niska. Bywają, czy bywały takie lata, że bardzo niska tutaj. Oprócz wahania poziomu wody, drugim czynnikiem takim, który zdecydowanie wpływa na to, co dzisiaj mamy, czyli to, że z mało znanego i mało groźnego szkodnika szkodnik staje się agresywny i właściwie przesuwa się jakby do tych kategorii szkodników prawie pierwotnych, ma też stan sanitarny lasu. Te szkodniki, kornik ostrozemny, sześciozemny, myśmy się o nich uczyli. One zawsze były. Tylko nigdy nie były groźne dla człowieka. Chcę powiedzieć tutaj jako taki dość, myślę, jaskrawy przykład. Jest taki owad szeliniak, który tak naprawdę żyje w systemie korzeniowym powierzchni leśnej. I on generalnie żeruje na korzeniach, nie jest groźny. Ale jeśli na świeżym zrębie zakładamy uprawę, to jeszcze zapachy olejków eterycznych, które igliwie, które pozostaje i drobne gałązki na powierzchni zrębu, wyciągają go jakby z tej gleby i on wychodzi. Jak posadzimy uprawę zaraz po ścięciu, to ta uprawa jest mocno zagrożona przez właśnie tego szeliniaka, tudzież inne rejkowce, które wabi ten zapach olejków eterycznych sosnowych. To ma pani właśnie przykład, że zasadą powinno być, że każdy rąb sosnowy powinien przelegiwać, bo jak te gałązki obeschną, olejki eteryczne się ulotnią, to nie ma czynnika wabiącego tego szkodnika. Czyli szkodnik jest, w każdej chwili może stanowić zagrożenie, tylko nie należy mu stwarzać do tego warunków. A myśmy, z jednej strony może przyroda poprzez suszę, brak opadów, no i taki klimat, jaki tutaj mamy, z drugiej strony my przez swoje zaniechania w zakresie utrzymania stanu sanitarnego doprowadziliśmy do sytuacji, że te szkodniki, nie jeden, tylko wiele, które były dotychczas jakby mało groźne i trzymaliśmy je pod kontrolą, nagle straciliśmy nad nimi kontrolę. I one dzisiaj weszły w taki łańcuch, powiedziałbym, chorobowy, bo to tak należy określić, i są groźnym elementem dla tego, co dzisiaj dla nas jest cenne. Pewnie pani słyszała, że w Zielonogórskim już w tej chwili wycinamy te pokornikowe powierzchnie o wielkości około nawet do 10 hektarów. Tak? No to są już znaczące tutaj. Powierzchnie, taka skala zjawiska nigdy nie towarzyszyła szkodnikom wtórnym. Czyli tym, które nie mają jakby gospodarczego znaczenia w zdrowych drzewostanach.
Proszę mi powiedzieć, czy to jest jedyna szansa, żeby uratować sosny? Trzeba część zainfekowaną kornikiem ostrozębnym wyciąć?
Ponieważ stadia rozwojowe tego owada, on w ogóle generalnie żeruje w górnych częściach pnia, czyli w koronach. Cały widz polega na tym, żeby to drewno z części odszubowych, żeby je na tyle zdematerializować, żeby żadne stadium rozwojowe nie zostało i nie dawało jakby postępu choroby tutaj, czy rozprzestrzeniania się tego gatunku. I na dzisiaj jedyną metodą byłoby tak, spalanie tych części odszubowych, co robimy, bo to jest najprostsza metoda i w miarę skuteczna, tak? Tam, gdzie są grupy drzew, wycinamy, to od razu te części odszubowe palimy. Ewentualnie drugą metodą taką skuteczną byłoby to, żeby to wyzrębkować, czyli rozdrobnić i wywieźć z lasu. Ale warunek, że wywieźć z lasu, nie zostawiać tego, bo nawet w tych kawałkach rozdrobnionego drewna, gdybyśmy zostawili w dnie lasu, to te stadia rozwojowe owadów mają wystarczającą bazę do tego, żeby dalej się rozmnażać. I tylko takie dwa kierunki dzisiaj dla tych korników, w miarę skutecznej metody walki z nimi, bym widział tutaj. Natomiast tym kornikiem jeszcze dodatkowo pojawiły się choroby grzybowe, które jakby też jeszcze są w tym łańcuchu chorobowym, o którym mówiłem, kolejnym elementem, który jakby te drzewostany dobijają.
Czy wiecie już na przykład, ile tych hektarów zostanie wyciętych?
Nie, my cały czas obserwujemy na bieżąco i likwidujemy ogniska, które się pojawiają, bo są charakterystyczne symptomy tutaj przebarwień drzewostanów i znając biologię tego gatunku i dotychczasową na przykład walkę z tym szkodnikiem na wschodzie Polski, wiemy, że jedyną metodą jest bieżące usuwanie jakby tych źródeł infekcji.
Jak pan myśli, dużo sosen polegnie?
Trudno mi jest powiedzieć. Wie pani co, musimy jeszcze poczekać, bo skutki tej suszy zeszłorocznej to my dopiero będziemy widzieć, myślę, jak ruszy tak naprawdę wegetacja. Dobrze, że ta wiosna jest trochę przekropna. Dobrze, że tej wody trochę teraz jeszcze dopadało. Więc mam nadzieję, że z tego wyjdziemy w miarę obronną ręką i że nie trzeba będzie wycinać wielkich połaci lasu.
To leśnik Maciej Toborski z Nadleśnictwa Przytok, a za kilka minut pan nadleśniczy Andrzej Staniszewski opowie co nieco o swoich wyborach życiowych i będzie to robił w samochodzie w czasie, kiedy jechaliśmy właśnie na Bobrze Tamy.